Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest pani Iwona Czapla, tłumaczka literatury rosyjskiej, ukraińskiej, autorka książki Baśnie wschodniosłowiańskie. Rozmawiamy o zbiorze baśni wschodniosłowiańskich. Część z tych tekstów, które się pojawia w tym zbiorze, znajduje się 55 tekstów. Część z nich w druku pojawiła się po raz pierwszy. Pojawiła się po raz pierwszy, ponieważ w tym wyborze są teksty, które pani odtworzyła z przekazów ustnych. I ciekawi mnie to, jak pani docierała do tych opowieści, do tych historii.
Ponieważ ja studiowałam ukrainistykę, więc w tym czasie bardzo mnie interesowały te kręgi i opowieści z tego konkretnego rejonu. Na studiach poznałam osobę, która mieszkała w okręgu połtawskim, stamtąd pochodziła w Ukrainie. I ona opowiedziała mi kilka takich baśni, które słyszała od swojej babci. Ja je sobie spisałam bardzo tak w zarysie, ogólnie spisałam sobie podstawowe wątki z zamiarem, że kiedyś napiszę je w takiej bardziej literackiej formie. I w końcu się to udało, właściwie dopiero teraz przy pomyśle wydania tej książki, żeby zamieścić tam również takie historie. Jedna z baśni pochodzi z rejonu, w którym ja się z kolei urodziłam, z Podkarpacia, i z tamtych rejonów też słuchałam z kolei opowieści od swojej babci, opowiadał mi też dziadek takie bajki, więc ja to sobie gdzieś tam pamiętałam, spisywałam w zarysie, natomiast teraz, kiedy przyszło do wydania już tej książki i przygotowania wszystkich tekstów, po prostu usiadłam i opracowałam te baśnie tak, żeby były baśniami, żeby dało się je czytać.
A jak wyglądał proces, być może selekcji, wyboru? Czy było w tym całym procesie powstawania tej książki taki moment, że pani jednak musiała dokonać jakiejś selekcji? Czy po prostu zbierała pani do momentu, kiedy pani już wiedziała, że no jest taki zbiór, który wystarczy na książkę? Czy jednak było tych historii, czy być może jest tych historii więcej, a na potrzeby akurat tego tomu wybrała pani te, a nie inne?
Tak, samych baśni mam bardzo dużo, wszelakich. Niektóre są ciekawsze, niektóre mniej, niektóre są bardzo podobne do znanych nam baśni, bo te wątki gdzieś się tam wszystkie przewijają. Natomiast do tego zbioru chciałam wybrać takie baśnie, które są najbardziej charakterystyczne dla kultury słowiańskiej, które są bardzo stare i pochodzą naprawdę z takich bardzo starych przekazów, nie są jakoś konkretnie przypisane do jakiegoś kraju, tylko bardziej właśnie do tej wschodniej słowiańszczyzny, i w których występują elementy dawnej wiary, mitologii, obyczajów słowiańskich, tego właśnie jak ludzie żyli i te wszystkie stwory z mitologii słowiańskiej. Baśni miałam bardzo dużo. No, musiałam zdecydować się na jakieś, ponieważ nie dało się ich wszystkich wydać w jednym tomie. Tak umówiłam się z wydawnictwem, że tych baśni w tym tomie będzie 55. Natomiast wybierałam je na zasadzie, żeby może nie tyle wybrać najlepsze, bo mam nadzieję na drugi tom. Są obecnie prowadzone takie rozmowy z wydawnictwem. Być może uda nam się ten drugi tom zrobić. Więc nie chciałam też w jednym tomie zawrzeć wszystkich najlepszych, a później tylko to, co zostało, więc jakoś to sobie tam podzieliłam. Natomiast też wybierałam takie, ponieważ niektóre baśnie miały kilka wersji. Były podobne, ale czymś tam się różniły, jakimiś elementami.
A to jest zresztą chyba jeden z takich elementów, który gdzieś się może przy zmianie terytoriów, który też jest elementem wspólnym chyba dla baśni z wielu regionów, że tak. Jest bardzo dużo wersji, albo ludzie znają różne wersje właściwie tej samej historii.
Tak, to prawda. I starałam się jakby znaleźć taką, która ma najwięcej tych elementów, które, w których odnajdujemy tą słowiańskość.
Jeśli rozmawiamy o baśniach, też o pewnym, to jest też rozmowa o pewnym uniwersalizmie tych historii i też dlatego one tak przebijają się zapewne do kultury danego narodu, danego społeczeństwa, danej populacji na danym terenie. Czego baśnie nas uczą? Dlaczego warto je poznawać?
Przede wszystkim są źródłem takiej autentycznej, żywej wiedzy o tym, jak żyli nasi przodkowie. Bo to oni je wymyślali, to oni je opowiadali i wydaje mi się, że właśnie nigdzie tak jak w baśniach nie przekazuje się tego, co było ważne dla danej społeczności. Jakie miała wartości, w co wierzyła, jakie obchodziła święta, jakie miała tradycje. Jakie rośliny i zwierzęta uważała za ważne, jakie były dla niej wręcz święte. Jest to taki autentyczny przekaz ludzi, którzy kiedyś w tym wszystkim byli zanurzeni. Pozwalają nam też lepiej zrozumieć otaczający świat. Na pewno tak jest w przypadku dzieci. Prezentują jakieś konkretne systemy wartości, pełnią często rolę ostrzegawczą. Droga bohatera, jego pokonywanie trudności w osiągnięciu celu, to też jest taka symboliczna droga rozwoju każdego człowieka na jego życiowej ścieżce. Ponieważ tak naprawdę bardzo mało wiemy o tych autentycznych wierzeniach naszych słowiańskich przodków, bo niewiele z tego zostało historycznych takich autentycznych śladów, a baśnie są tą najstarszą formą przekazu, gdyż no, narodziły się jeszcze zanim ludzie w ogóle zaczęli pisać, to myślę, że w nich najbardziej odnajdujemy tą codzienność dawnych dni. I warto je poznać, bo też należymy do tej grupy słowiańskiej, więc jakby jest to tak samo gdzieś tam jakieś nasze dziedzictwo, do którego warto zawsze sięgać.
Bez wątpienia tak jest. Czytając poszczególne baśnie, zastanawiałem się, nie mając oczywiście zupełnie żadnego doświadczenia związanego z tłumaczeniem. No pani, dla pani jest to zawód, zawodowo się zajmuje pani tłumaczeniem między innymi literatury fantasy czy science fiction. Czy... Bo to też jest tak, że baśnią towarzyszy bardzo specyficzny język. On z jednej strony jest taki bardzo, bym powiedział, prosty, taki, który musi trafić do każdego, ale z drugiej strony są pewnie takie słowa, wyrażenia czy nazwy, które, no właśnie, czy trudno się to tłumaczy?
Czy tak, z jednej strony... Dla mnie to było o tyle łatwe, że te baśnie towarzyszą mi od dziecka i ponieważ gdzieś tam przewijają się przez całe moje życie, więc język tych baśni to taki trochę mój język opowiadania, więc pod tym względem było mi w jakiś sposób łatwiej, ale faktycznie no jest to język stylizowany, to nie jest taki język, jaki spotykamy w powieściach, czy nawet w takich baśniach bardziej współczesnych. I pod tym względem to rzeczywiście jest trudniejsze, zwłaszcza, że no, często pojawiają się tam słowa, których już nie używamy. Takich słów trzeba wyszukać, jak one funkcjonowały w języku polskim, czy w ogóle jeszcze istnieją, co oznaczały. Tak samo jeżeli chodzi o nazwy miejscowości, czy na przykład rzek, albo jakiegoś regionu, to też musiałam jakby za tym poszperać. I także nazwy tych wszystkich istot ze słowiańskiego folkloru, bo nie każda z nich ma jakiś odpowiednik w języku polskim. Więc też musiałam się trochę przekopać przez te bestiariusze i słowniki tej mitologii słowiańskiej, żeby to wszystko dobrze grało. Więc pod tym względem rzeczywiście jest to trudniejsze. Ale dla mnie jest to po prostu przyjemność, bo lubię to robić. Jest to jakoś tam część pracy tłumacza, która jest bardzo ciekawa też.
No też ma pani o tyle doświadczenia, że jest pani autorką specjalnie wymyślonego, oryginalnego języka stworzonego na potrzeby filmu Władczyni Lasów. To,
tak.
to język stworzony właśnie na bazie języków słowiańskich i nordyckich. Więc jak rozumiem, też tutaj to doświadczenie pomogło?
Tak. Ja z językiem od wielu lat, właściwie od momentu tak moich studiów ukrainistycznych, interesowałam się językiem, jego konstrukcją, strukturą, różnymi odmianami i to, co w języku jest ciekawe, jak odzwierciedla dane kultury i społeczności. Także to na pewno też było bardzo pomocne.
Język baśni jest oczywiście ważny, być może kluczowy, natomiast ważne są w baśniach wschodniosłowiańskich w tej pozycji, w tomie, o którym dziś rozmawiamy, także ilustracje zamieszczone w tej książce. Jaką rolę pełnią te ilustracje?
Tak, w zbiorze pojawiły się ilustracje wykonane faktycznie ręcznie przez Halinę Konstantin, która siedziała, rysowała je ołówkiem, także to są takie bardzo żywe ilustracje, na takich mi zależało. W ogóle ilustracja w książce jest dla mnie ważną rzeczą, bo też jest to coś, czym się od dawna interesuję. W tym konkretnym zbiorze, poza tym, że zdobią tą książkę, mają one też na celu zwracać uwagę czytelnika na różne drobiazgi i szczegóły, które wyłapane są z poszczególnych baśni, są dla tej konkretnej opowieści ważne i na które być może inaczej czytelnik nie zwróciłby uwagi. Pokazują to, co w danej opowieści jest najciekawsze, na detale, które są istotne ze względu na swoje funkcje symboliczne. Tak tutaj na przykład mam na myśli różne rośliny, jak brzoza, w kilku baśniach, pokazują to, czego być może czytelnik by nie dostrzegł. Mamy tam też wiele odwołań do klasycznych dzieł naszej kultury, co też jest, może być ciekawą zabawą dla czytelnika, szukanie takich skojarzeń, gdyż te, na przykład mogę podać tutaj jeden taki trop w baśni o królu Wron. Znajdziemy odniesienie do obrazu Józefa Chełmońskiego Bociany. I uważny obserwator na pewno tam dostrzeże bardzo wiele ciekawych detali. Są tam też symbole bogów słowiańskich, charakterystyczne motywy haftów typowe dla tych regionów, no czy właśnie rośliny i zwierzęta. Także te ilustracje też są bardzo takie szczególne i dedykowane tym baśniom.
I są też taką integralną częścią, można powiedzieć, tego zbioru baśni wschodniosłowiańskich, o których dziś rozmawiamy. Rozmawiamy też w momencie, w czasie szczególnym, bo od ponad 2 lat trwa wojna w Ukrainie. My tu w Polsce, Polska, Polacy w ogóle pokazali ogromną solidarność z Ukraińcami. Chciałbym właśnie teraz troszeczkę może odejść na koniec naszej rozmowy bezpośrednio od samej książki, ale wykorzystać Pani obecność właśnie trochę w szerszym kontekście, bo my Polacy uważamy za bliskich nam kulturowo Ukraińców, Ukrainę. I tak się zastanawiam, czy te ostatnie lata, 2 ostatnie szczególnie lata, co one nam o tej bliskości kulturowej właściwie mówią, pokazują, czy no właśnie pod względem na przykład znajomości wzajemnej kultury, czy Polacy, kultury ukraińskiej przede wszystkim, czy literatury, rzeczywiście widać taką bliskość kulturową Polski i Ukrainy, bo to też pytanie jest związane z tym, że o ile literatura rosyjska no może nie tyle jest bliska, co po prostu wpisała się do takiego żelaznego kanonu lektur Polaków, właściwie nie tylko lektur takich, mam tutaj na myśli szkolnych, ale w ogóle lektur, to chyba z tą ukraińską kulturą, literaturą aż tak dobrze chyba nie jest. Czy się mylę?
Nie myli się pan. Rzeczywiście ta rosyjska literatura bardzo się wpisała w kanon lektur Polaków. Znamy rosyjskich klasyków. Chyba nie ma osoby, która by przynajmniej o nich nie słyszała. Kiedyś uczyliśmy się tego języka rosyjskiego jako obowiązkowego w szkole i ta literatura jakby zadomowiła się w Polsce. Z literaturą ukraińską jest już zupełnie inaczej. Jednym z powodów jest to, że bardzo długi czas pisarze ukraińscy pisali w języku rosyjskim, bo to dawało im szansę na sprzedaż w ogóle tego, co pisali i zaistnienie na rynku książki.
Właśnie, bo na przykład Bułhakowa wszyscy kojarzą z Rosją, a w Kijowie, to w Kijowie jest jego słynny pomnik, prawda? I to w Kijowie tworzył Mistrza i Małgorzatę.
Tak, tak samo Nikołaj Gogol, który jest też kojarzony jako pisarz rosyjski, tak naprawdę ma korzenie ukraińskie, ale pisał po rosyjsku. Bardzo wielu znanych pisarzy pisało po rosyjsku, tych mniej znanych również. I tak naprawdę dopiero teraz pisarze porzucają ten język rosyjski i wracają do swojego ojczystego języka.
Nawet... Kiedyś mówiło się, no właśnie, w Ukrainie, że to rosyjski był tym językiem elit, no bo oczywiście do czasu wybuchu, czy to wojny na wschodzie Ukrainy w 14, czy teraz tutaj pełnoskalowej wojny, no Ukraina oczywiście podzielona także językowo, no ale dziś mówi się, że ten język rosyjski w Ukrainie przestaje być tym językiem elit i to język ukraiński, można powiedzieć, wraca do łask, czy staje się tym pełnoprawnym językiem w Ukrainie, także w kulturze ukraińskiej w pewnej przestrzeni zarezerwowanej, można powiedzieć, właśnie dla tych elit rosyjskojęzycznych.
Tak, zgadza się. Wojna paradoksalnie umocniła poczucie tożsamości Ukraińców, choć właśnie celem jej było zniszczenie tej kultury ukraińskiej i stała się takim bodźcem do rozwoju i ochrony ich własnego języka i tego bogactwa kulturowego, do popularyzacji na całym świecie tej kultury ukraińskiej, którą no, świat siłą rzeczy zaczął się interesować. I pisarze, nawet ci, którzy kiedyś pisali tylko po rosyjsku i ten język ukraiński nie do końca był dla nich komfortowy, bo całe życie posługiwali się rosyjskim, w tej chwili porzucają ten język i uczą się jakby na nowo pisać w swoim języku ojczystym. To jest takim ewenementem w zasadzie na skalę światową, że w danym kraju są ludzie, którzy nie potrafią posługiwać się swoim językiem. Natomiast teraz to się naprawdę bardzo zmienia. Ja kiedy zaczynałam tłumaczyć, to książek ukraińskich w zasadzie nie było. Nie było. To jest jakby rejon kompletnie w Polsce nieznany. Pojawiały się tam jakieś może pojedyncze egzemplarze, ale no ja w ogóle do takich nie dostawałam zleceń. Wszystko tłumaczyłam z rosyjskiego języka, także autorów ukraińskich. Jednym z pierwszych takich książek to były w moim wypadku powieści fantastyczne Maryny i Siergieja Diaczenków. To pisarze ukraińscy, natomiast pisali też właśnie tylko po rosyjsku. Natomiast dopiero po wybuchu wojny wydawcy zaczęli się interesować tą literaturą z Ukrainy i wyciągać z niej różne takie perełki właśnie. Wydawca, z którym ja współpracuję, postanowił na początku wojny wydać zbiór opowiadań ukraińskich pisarzy, żeby dochód ze sprzedaży tego zbioru przeznaczyć na pomoc Ukrainie. Przy tym wyborze pomagał nam taki ukraiński redaktor i pisarz Wołodymyr Arieniew. W ten sposób powstał zbiór, który jest przekrojem ukraińskiej literatury fantastycznej, w zasadzie właśnie od czasów Gogola do współczesności. I stamtąd, z tego zbioru, różni wydawcy zaczęli się interesować pisarzami, którzy napisali opowiadania tymi współczesnymi do niego. I jedną z autorek była Svitlana Taratorina, która napisała tam opowiadanie tytułowe Język Babilonu i mój wydawca Stalker Books, z którym współpracuję w zasadzie od początku swojej kariery tłumaczeniowej, postanowił wydać jej książkę, powieść debiut, która na Ukrainie odniosła bardzo duży sukces i była nagradzana wielokrotnie, pod tytułem Lazarus. Ta książka wyszła w zeszłym roku i w tym roku z kolei tłumaczę kolejną książkę tej autorki, która będzie, jest to taka już powieść science fiction, bardziej postapokaliptyczna, która z kolei nawiązuje do folkloru Tatarów Krymskich. To jest taka mieszanka trochę z wierzeń zwyczajów tych starych, dawnych, właśnie z science fiction.
To
ciekawa książka.
To w takim razie to też pokazuje, że no jest jeszcze kilka co najmniej lekcji do odrobienia, pewnie przez nas wszystkich. O tym także dziś mówiła pani Iwona Czapla, z którą dziś rozmawialiśmy przede wszystkim o jej książce Baśnie wschodniosłowiańskie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
To już prawie wszystko w naszym programie. Dla zainteresowanych mamy książkę, o której dziś rozmawialiśmy. Książkę Iwony Czapli, Baśnie wschodniosłowiańskie. Proszę pisać na tomasz.niespial@radiolublin.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy na Państwa listy i Państwa obecność za tydzień. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin w następną niedzielę po godzinie 14:00.